Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Papież wznowił cykl katechesy o wielkich postaciach historii Kościoła. Dziś przedstawił niemiecką mistyczkę, świętą Hildegardę.
Rolę świeckich w głoszeniu Ewangelii wskazał Benedykt XVI uczestnikom Azjatyckiego Kongresu Katolików.
Polska pamięta o ofiarach II wojny światowej.
1 września witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
O znaczeniu kobiet w Kościele, na przykładzie świętej Hildegardy, mówił Benedykt XVI w dzisiejszej katechezie. Kościół jest wdzięczny, powiedział papież, nawiązując do listu Jana Pawła II Mulieris Dignitatem, za wszelkie przejawy kobiecego geniuszu w ciągu dziejów, pośród wszystkich ludów i narodów. Jest wdzięczny za wszelkie charyzmaty, jakie Duch Święty udziela kobietom w historii ludu Bożego, za wszelkie zwycięstwa, jakie zawdzięcza ich wierze, nadziei i miłości. Jest wdzięczny za wszelkie owoce kobiecej świętości, dodał Benedykt XVI.
Papież przypomniał, że świętych i mądrych kobiet nie brakło również w średniowieczu. Żyjąca w Niemczech na przełomie XII i XIII wieku święta Hildegarda zasłużyła na tytuł niemieckiej prorokini. Obok tego, że była założycielką i wieloletnią przełożoną benedyktyńskich klasztorów, otrzymała od Boga szczególne dary mistyczne.
Podobnie jak inni prawdziwi mistycy, również Hildegarda postanowiła podporządkować się autorytetowi mądrych osobistości, aby rozeznać prawdziwe źródło swych wizji. Obawiała się bowiem, że mogą one wynikać ze złudzeń i nie pochodzić od Boga. Zwróciła się zatem do człowieka, który w owych czasach cieszył się w Kościele największym uznaniem, a mianowicie do świętego Bernarda z Clairvaux. Ten uspokoił Hildegardę i dodał jej otuchy. Później, w 1147 roku, otrzymała jeszcze inną, bardzo ważną aprobatę. Sam papież Eugeniusz III, przeczytawszy jeden z jej tekstów, zezwolił mistyczce na spisanie wizji i na ich upublicznienie. To właśnie, drodzy przyjaciele, jest przypieczętowaniem autentycznego doświadczenia Ducha Świętego, od którego pochodzi wszelki charyzmat. Osoba, która otrzymała nadprzyrodzone dary, nigdy się nimi nie chlubi, nigdy nie obnosi się z nimi, a przede wszystkim okazuje pełne posłuszeństwo władzy kościelnej. Wszelki dar udzielony przez Ducha Świętego ma bowiem służyć zbudowaniu Kościoła, a Kościół, za pośrednictwem swych pasterzy, rozpoznaje jego autentyczność.
Benedykt XVI zapowiedział, że Hildegardzie poświęci również kolejną katechezę w przyszłą środę. Przesłanie średniowiecznej mistyczki jest dzisiaj bowiem bardzo aktualne, zwłaszcza w odniesieniu do miłości Kościoła, który w jej czasach również raniły grzechy kapłanów i świeckich, zaznaczył papież.
Wśród pielgrzymów, którzy przybyli dziś do letniej rezydencji papieskiej w Castel Gandolfo, nie zabrakło również Polaków.
Widzę pielgrzymów z Polski. Wspominając ci świętą Hildegardę z Pingen, z Kaconiczen i Mistyczken, która z oddaniem troszczywa się o odnowień życia religijnego w zakonach pośród duchowieństwa i wiernych, prosimy Boga, aby w naszych czasach budził w wielu kobietach pragnienie włączenia swego geniuszu w apostolską działalność Kościoła. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Benedykt XVI udzielił pomocy finansowej ofiarom powodzi w północnych Chinach. 30 tysięcy dolarów wpłynęło na konto katolickiej organizacji Jinde Charities w prowincji Hebei. Chińczyków zaskoczyła papieska pamięć i solidarność z powodzianami. Jesteśmy bardzo wzruszeni troską Ojca Świętego i jestem pewien, że wszyscy Chińczycy czują to samo, powiedział wicedyrektor katolickiej instytucji ksiądz John Ren Daihai. Papieski gest zachęca nas do dalszej ofiarnej pracy dla powodzian. Zaznaczył on, że katolicy pomagają wszystkim poszkodowanym bez względu na ich wyznanie. Dar Benedykta XVI przekazała papieska Rada Cor Unum, która zapewniła też o modlitwie Ojca Świętego za ofiary błotnych powodzi i ich rodzin. Zginęło w nich ponad 1200 Chińczyków.
Rosnąca liczba zaangażowanych, pełnych entuzjazmu świeckich to znak ogromnej nadziei na przyszłość Kościoła w Azji, pisze Ojciec Święty w przesłaniu do uczestników rozpoczętego w Seulu Azjatyckiego Kongresu Katolickiego Laikatu. podkreśla wagę tematu, jaki podjęli zgromadzeni w stolicy południowej Korei biskupi, księża, osoby zakonne i świeckie. Brzmi on: głosić Jezusa Chrystusa w Azji dzisiaj.
Największym darem, jaki Kościół może dać ludom Azji, jest świadectwo o Chrystusie, Zbawicielu ludzkości, pisze papież. Przypomina stałą aktualność proroczych słów Jana Pawła II z adhortacji apostolskiej Ecclesia in Asia. Narody Azji potrzebują Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii. Azja pragnie wody żywej, którą dać jej może tylko Jezus. Benedykt XVI wskazuje, że tamtejsi wierni świeccy, by podjąć tę misję, muszą stawać się coraz bardziej świadomi łaski chrztu. Otrzymując zdrową formację duchową i katechetyczną, winni czynnie współpracować w szerzeniu Ewangelii w każdym środowisku społecznym. Szczególne okazje do dawania jej świadectwa to przykład chrześcijańskiej miłości małżeńskiej i rodzinnej, obrona daru życia, troska o chorych i uciśnionych, gotowość przebaczenia wrogom i prześladowcom, solidarność w miejscu pracy, obecność w życiu publicznym. Papież wyraża wdzięczność świeckim katolikom zaangażowanym w pracę katechetyczną, podkreśla znaczenie ruchów apostolskich i charyzmatycznych dla formacji laikatu, zapewnia o modlitwie, by kongres uwypuklił niezbędną rolę świeckich w misji Kościoła, rozwijając inicjatywy i programy, które pomogą im głosić Chrystusa w dzisiejszej Azji.
Azjatycki Kongres Katolickiego Laikatu zorganizowany został w Seulu przez Papieską Radę do Spraw Świeckich. Jej przewodniczący, kardynał Stanisław Ryłko, przewodniczył Eucharystii na rozpoczęcie spotkania i wprowadził w obrady. Z kolei wysłuchano świadectw dwóch przedstawicieli Kościoła Azji. Ojciec Filipe Gomez, jezuita z Filipin, mówił o historii chrześcijaństwa na tym kontynencie, ukazując kolejne fale ewangelizacji oraz następujących po nich prześladowań i męczeństwa chrześcijan. Natomiast indyjski kardynał Telesfor Placidius Topo przedstawił owoce ewangelizacji, zwłaszcza w swojej ojczyźnie. Przypomniał, że misjonarze zanieśli Ewangelię także stojącym na najniższym szczeblu systemu kastowego. Ci ludzie, najbardziej tam pogardzani, nawróciwszy się na katolicyzm, zaczęli wnosić poważny wkład w indyjskie społeczeństwo.
Kościół w Azji w całej swej historii należał do najbardziej prześladowanych i dał może więcej męczenników niż wszystkie inne kościoły świata razem wzięte. Tak uważa ojciec Bernardo Cervellera, kierujący agencją misyjną Asia News, który uczestniczy w Kongresie Katolickiego Laikatu Azji i mówić tam będzie o odważnych świadectwach wiary na tym kontynencie. Powiedział on Radiu Watykańskiemu, że z 10 krajów świata najbardziej uciskających religię, co najmniej 8 to kraje azjatyckie.
Są jeszcze w Azji męczennicy. Pomyślmy o masakrach w indyjskim stanie Orissa, o więzieniach w Chinach, o Korei Północnej i wielu innych miejscach. Wierni świeccy dają świadectwo we wszystkich środowiskach, w pracy, w rodzinie, wśród sąsiadów. W Azji codziennie mają miejsce nawrócenia. Ludzie nawracają się, gdy widzą, że chrześcijanie pomagają innym i są radośni. Ma to miejsce w społeczeństwie, które z jednej strony gwałtownie się modernizuje, wyprzedzając nieraz Europę, a z drugiej są w nim obecne tysiącletnie tradycje religijne. Jednak przeżywają one kryzys. W gruncie rzeczy fundamentalizm rodzi się w tych tradycjach właśnie stąd, że nie potrafią żyć w nowoczesnym społeczeństwie. Są spychane na margines i zapominane jako niezdolne, by się zmodernizować. To rodzi przemoc, ale otwiera też przed chrześcijanami nowe pole działania. Mają ukazywać, że także w nowoczesnych społeczeństwach można dawać świadectwo wiary, relacji z Bogiem, znaleźć czas, by komuś pomóc, uznać godność drugiego człowieka.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Władze Wietnamu nadal obawiają się misjonarek miłości. Matka Teresa pięciokrotnie spotykała się z przedstawicielami rządu tego kraju, prosząc o wizy dla sióstr ze zgromadzenia. Zawsze jednak spotykała się z odmową ich wydania. Po upadku Saigonu i dojściu do władzy komunistów, zgromadzenie misjonarek miłości ostało się dzięki siostrom pochodzącym z Wietnamu. Obecna wspólnota, dysponująca jednym domem, liczy ponad 100 sióstr. Co roku zaś zgłasza się 50 kandydatek chcących naśladować błogosławioną z Kalkuty.
Wietnamskie misjonarki miłości pracują wśród ubogich, osób w podeszłym wieku, prostytutek i chorych na AIDS. Rządowa prasa odnotowała co prawda setną rocznicę urodzin matki Teresy i rozpisywała się w ciepłych słowach o jej zasługach, ale nadal traktuje misjonarki jako zgromadzenie międzynarodowe. Zagraniczne siostry mają zakaz wstępu do tego kraju, a pracy dla nich w Wietnamie by nie brakło. Ten 80-milionowy kraj jest jednym z najbiedniejszych na świecie.
Przygotowania do wrześniowej papieskiej wizyty Wielkiej Brytanii idą pełną parą. Poczta Wyspy Man wydała dwa okolicznościowe znaczki z okazji beatyfikacji kardynała Newmana oraz trzeci z Benedyktem XVI. Wyspa Man leży pomiędzy Wielką Brytanią a Irlandią.
Na pamiątkowym arkuszu przedstawiającym chwilę śmierci kardynała Newmana znajdują się dwa znaczki ukazujące popiersie purpurata, którego beatyfikacja będzie miała miejsce 19 września w Birmingham. Znaczki uzyskały aprobatę królowej. Na każdym z nich znajduje się królewski monogram. Dodatkowo na arkuszu umieszczono zdjęcie w formie znaczka papieża Benedykta XVI z audiencji generalnej na placu Świętego Piotra z czerwca zeszłego roku. Na uwagę zasługuje fakt, że jedno z przedstawień kardynała bazuje na niepublikowanym i nieznanym dotychczas zdjęciu 82-letniego purpurata wykonanym w 1883 roku. Pamiątkowy arkusz zawiera błąd rzeczowy polegający na tym, iż ceremonię beatyfikacyjną umieszczono na lotnisku w Coventry, a nie jak to będzie miało miejsce w Cofton Park w Birmingham. Błąd nie wynika z niewiedzy autorów, ale ze zmiany planu wizyty papieża na wyspach, która nastąpiła już po wyprodukowaniu arkuszy ze znaczkami pocztowymi. Taki błąd ma to do siebie, że podwyższa wartość znaczka pocztowego u potencjalnych nabywców. Z Londynu dla Radia Watykańskiego Leszek Szuta, jezuita.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W całej Polsce odbyły się dziś obchody 71. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zainaugurowały je już o 4:45 uroczystości na Westerplatte. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, podkreślił, iż świt na Westerplatte i świt w Wieluniu, na który spadły pierwsze bomby, wpisał się w cały holokaust II wojny światowej.
To są miejsca, które rozpoczęły dramat II wojny światowej. Tu się zaczęło i tu w dużej mierze się kończyło, bo przecież przyszedł moment, kiedy w tym miejscu stanął wysłannik pokoju Jan Paweł II.
Tradycyjnie już na Westerplatte odbył się apel poległych, a następnie złożono wieńce przed pomnikiem obrońców wybrzeża. Uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny. Już wczoraj arcybiskup Henryk Hozer zainaugurował go w szkole podstawowej numer 2 imienia Mikołaja Kopernika w Zielonce pod Warszawą. Biskup warszawsko-praski poświęcił tam nową halę sportową. Podczas mszy świętej arcybiskup Hozer zachęcał uczniów do pogłębiania relacji z Bogiem. Przypomniał przy tym, że kolejny rok szkolny jest także czasem nauki modlitwy, a w nim pomagają nam słowa zapisane na kartach Pisma Świętego.
Gdy słuchamy tego słowa, ono rzeczywiście jest pełne mocy i w życiu jest bardzo skuteczne. Dlatego uczmy się tego słowa. Nauczmy się na przykład pewnych zdań z Ewangelii na pamięć. Dlatego, że w Ewangeliach jest wszystko napisane, co się przydaje w każdej sytuacji życiowej. W każdej. Starczy sobie przypomnieć, co w tej sytuacji powiedziałby Pan Jezus. I zawsze coś ma do powiedzenia.
W sumie w całym kraju naukę rozpoczęło ponad 5 milionów uczniów.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.